Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże, witamy wszystkich serdecznie w kolejnej audycji domowego kościoła Parami do nieba. W tej audycji będziemy rozmawiali po raz kolejny o naszych pasjach. Jesteśmy dzisiaj u Magdy i u Michała w Dziadowej Kłodzie. A tak naprawdę siedzimy w kuchni u Magdy i Michała, ponieważ dużo tematów właśnie będzie kręciło się wokół kuchni, wokół przetworów, wokół ciast, wokół gotowania i tego wszystkiego, co się dzieje właśnie tutaj u nich w domu. Zapraszamy serdecznie. Magdo, Michale, witam Was serdecznie. Zaczniemy od tak naszego standardowego pytania. Powiedzcie coś o sobie. Co robicie? Czym się zajmujecie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy, radiosłuchaczy i Ciebie, Arku.
Tak jest, fajnie, że do nas przyjechałeś, bardzo się cieszymy. Taka ładna pogoda, dawno się nie widzieliśmy, miło porozmawiać razem. No tak, czym się zajmujemy? Myślę, że Magda zacznie, ona ma zdecydowanie więcej do powiedzenia, także śmiało, kochanie.
Znaczy, może najpierw zaczniemy w ogóle, kim jesteśmy.
Tak jest.
Małżeństwem z prawie 20-letnim stażem. Mamy czwórkę dzieci. Najstarsza Marysia ma 18 lat, najmłodsza 8. Karolinka, w sumie 3 córki i syn. No, ja z zawodu jestem geografem, ale nie pracuję w zawodzie. W ogóle zawodowo teraz nie pracuję, tylko zajmuję się od długiego czasu. Właściwie od samego początku, z małymi przerwami, domem, dziećmi, mężem, ogrodem i wszystkim tym, co tutaj jest takie właśnie dla mnie istotne.
Małe sprostowanie, kochanie, bo house manager to jest bardzo ciężka praca, także zdecydowanie
no tak.
Pracuję, że to bardzo dużo. Masz nienormowany czas pracy, jeszcze za ten czas ci nikt nie płaci, no ale ja jestem menadżerem w dużej firmie, myślę, że nie ma co wchodzić w szczegóły, natomiast co dla mnie jest ważne, praca sprawia mi przyjemność i to jest chyba dosyć istotne, szczególnie w tych czasach, w jakich teraz żyjemy. Tak jak Arek, rozmawialiśmy wcześniej, kasa nie jest najważniejsza.
Najważniejsza jest satysfakcja, żeby robić to, co się lubi robić. Świetnie. Powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, nie ukrywamy, że jesteśmy razem w domowym kościele. Coś o swoim kręgu może.
Dokładnie. Może jak długo jesteśmy już w domowym kościele?
W domowym kościele z 10 lat na pewno już jesteśmy. Przy czym to już jest nasz drugi krąg, w którym teraz jesteśmy aktualnie. Krąg świętego Józefa.
Tak jest.
Cudowny patron. Bardzo się cieszę. Przedtem był święty Jan Paweł II, a teraz właśnie święty Józef. Tym bardziej się cieszę, bo bardzo z Michałem, może Michał coś później jeszcze powie, czujemy właśnie bardzo to działanie i pomoc świętego Józefa w naszym życiu i osobistym i w ogóle bardzo nas wspiera, bardzo nam pomaga. A w kręgu mamy 5 małżeństw, mnóstwo dzieci. Nasz krąg jest naprawdę taki mega rozwojowy.
No tak. Co rok to nowe dziecko.
W każdym aspekcie, także jakbyśmy chcieli gdzieś się wybrać, no to no, minimum autobus musiałby być, żeby wszystkich po prostu pomieścić, bo dzieci jest ponad 20. Tak, tak.
Także Arek, odszedłeś z kręgu, żałuj, bo pewnie by ci się rodzina też powiększyła.
Dla sprostowania zmieniliśmy krąg, nie odeszliśmy od kręgu.
Tak, no.
Waszym moderatorem jest
ksiądz Rafał Siwek.
Z Kępna.
Bardzo sympatyczny ksiądz, który do nas niedawno przyjechał z Irlandii. No nie powiem, że wygląda jak druid. Bardzo, bardzo miła osoba. Bardzo dużo wnosi do naszego kręgu. Bardzo się cieszę.
Z tego miejsca pozdrawiamy cały krąg świętego Józefa, księdza Rafała. Świetnie. Okej. Mówimy dzisiaj o pasjach. Zaczniemy te pasje od Magdy. Magda, powiedz nam, czy ty masz pasje jakiekolwiek?
Nie wiem, czy to dobrze, że ode mnie zaczęłaś, a nie od Michała, bo no, ja to mogę o pasjach bardzo dużo mówić. Czy tak, pasji mam mnóstwo i właściwie od dziecka byłam zafascynowana tyloma różnymi rzeczami. Ja w ogóle bardzo uwielbiałam obserwować dorosłych, bardzo zawsze lubiłam przebywać z dorosłymi ludźmi i czerpać z tego, co oni dawali i w rozmowach, i właśnie w tym, co robili. Pochodzę w ogóle z rodziny takiej typowo rolniczej, więc no tam u nas dużo się działo. Moja babcia tutaj, która mieszkała razem z nami, czy tam właściwie obok nas, bo ona miała dom obok nas, pokazała mi, że naprawdę wiele można robić takich bardzo takich twórczych rzeczy. Nie powiem, nie ukrywam, że także nie wszystko jako dziecko to mi się tam podobało, dlatego że wiadomo jak na roli, zwłaszcza kiedyś, bo teraz to już jest zupełnie inna bajka, ale kiedyś zawsze było tak no dużo ciężej, dużo więcej roboty i nieraz z utęsknieniem patrzyłam, zwłaszcza latem, jak inne dzieciaki biegają sobie gdzieś po ulicy, grają w piłkę, no a myśmy mieli właśnie dużo roboty, ale z biegiem czasu muszę stwierdzić, że to naprawdę było... bardzo fajne, bardzo się cieszę, bo dużo z tego, co mi pokazała i babcia, i mama, bo mama oczywiście też, to mi to zostało i to procentuję, bo właśnie, no chociażby coś takiego jak pakowanie wszystko w słoiki, tak zwane zaprawy, ja to uwielbiam, to jest takie moje życie, nawet właściwie jak te dzieci się rodziły nasze i bywało tak, nie wiem, po którym chyba po tym trzecim dziecku, że ja już po porodzie właściwie miałam naszykowane słoiki i chyba na drugi dzień albo na trzeci po powrocie ze szpitala, pamiętam, dostałam 70 kilo porzeczki, także no od 6 rano do 12 gdzieś zeszło mi przerabianie tej porzeczki i było zmęczenie, ale też była satysfakcja, bo no uwielbiam to. Uwielbiam ogród, to taka moja druga pasja w ogrodzie. No tak różnie bywało, nie zawsze tam mogłam więcej czasu spędzić, nieraz był mega zarośnięty, ale też bardzo lubię, bo to co niektórzy uważają za chwasty, ja uważam za super zioła, które też zbieram, suszę. Też oprócz ziół, tak, które od dawna też mi się podobały, to i całego przerabiania w kuchni, bo nie tylko zaprawy, ale też właśnie z ziołami bardzo dużo mam do czynienia. Robię różne maceraty, różne oleje, maści też od długiego czasu, zwłaszcza jak już wyszłam za Michała, porodziły się dzieci, to tym bardziej zależało mi na tym, bo ogólnie bardzo my tak zdrowo staramy się żyć. Bardzo mało chemii używamy, bardzo dużo robię różnych takich przetworów, które normalnie można kupić w sklepie i zazwyczaj ludzie kupują, a ja to robię. No chociażby takie keczupy, majonezy, musztardę też, bo się okazało, że to jest tak proste w robieniu. Sery różne, no także to jest bardzo fajne, to mi sprawia dużą frajdę. A ostatnio, no to też taka moja wielka radość, bo też za dziecka już jakoś tak słyszałam, ale nie powiązałam faktów dopiero na warsztatach, na których byłam u księdza Marcina Wiśniewskiego. Jeździłam do mojej cioci, do mojej chrzestnej, do Niemiec, jak się okazało, która bardzo blisko mieszka Aibingen, niecałe 30 kilometrów, gdzie żyła święta Hildegarda. Ja o niej słyszałam może nie tyle, nie tak dużo, ale bardzo dużo słyszałam o orkiszu, tylko w wersji niemieckiej. Ciocia cały czas mówiła o dinkel, jaki ten dinkel jest zdrowy, jaki jest odżywczy, że wspaniale wpływa na zdrowie, jak ktoś choruje, no to też warto go jeść. I właśnie dopiero kilka lat temu, będąc na tych warsztatach z dr Alfredą Walkowską, dowiedziałam się, że ten dinkel to jest orkisz. No zafascynowałam się tym. Więcej zaczęłam czytać, słuchać o świętej Hildegardzie. Jestem już po pierwszym stopniu studium świętej Hildegardy z Bingen. Teraz jestem na drugim stopniu. No to studium nie jest łatwe. Duże wyzwanie. Mniej mamy teraz wykładów, więcej pracy własnej z materiałami, ale daje naprawdę mega satysfakcję. A oprócz tego jeszcze poznałam tam naprawdę rewelacyjnych ludzi, no wspaniałych, naprawdę. W ogóle na tym studium my się tam czujemy jak taka jedna wielka rodzina. Jesteśmy przecudownie prowadzeni, wspaniały klimat, wspaniali wykładowcy. W ogóle sama dr Alfreda Walkowska też niesamowity taki klimat tam nam tworzy. No i z dwoma koleżankami założyłyśmy bloga promującego właśnie dzieło świętej Hildegardy, to całe dobro, które ona wniosła. Ten blog nazywa się odkrywamyhildegardę.pl. Zapraszamy przy okazji radiosłuchaczy, żeby tam zaglądać, bo blog jest od paru miesięcy dopiero, ale mnóstwo tam już jest bardzo ciekawych wpisów i przepisów też również, różnych receptur, bardzo ciekawe tematy. Także Zapraszam.
Tak jak mówiliśmy, siedzimy w kuchni, przy stole, kawa oczywiście, jest i też ciasto. Babka?
Tak, babka.
Specjalna jakaś babka?
Ja to się śmieję, bo jak już Ci wcześniej wspominałam, ja zawsze te przepisy modyfikuję. To ogólnie był przepis na babkę wielkanocną z naszego bloga też, ale oczywiście ja to jest niemożliwe, żeby coś tak samo zawsze było robione. Także ja tutaj zrobiłam w takich dwóch wersjach, no ale przede wszystkim bazą tych wszystkich naszych wypieków i nie tylko, bo bazą w ogóle wszystkich przepisów praktycznie, które tam są na naszym blogu, to jest orkisz. Wspomniany ten, o którym mówiłam, wspaniale wpływa na odporność, bardzo dobry jest dla właściwie na wszelkie choroby. To jest jedyne zboże lecznicze. Co warto też tutaj przy okazji powiedzieć, bo to jest też istotne, że tylko 5 odmian orkiszu pradawnego tak naprawdę jest tym prawdziwym orkiszem leczniczym, a cała reszta, którą niestety można spotkać w sklepach takich tych zwykłych, to już jest orkisz genetycznie modyfikowany. I to już nie jest to i to już nie ma takiego działania.
Dobrze, mówimy o babce, mówiłaś o orkiszu. Powiedz, co jeszcze można tak naprawdę z tego orkiszu zrobić? Czego ci nasi słuchacze mogliby spróbować, wchodząc na Twojego bloga? Co polecasz? Proste, łatwe i przyjemne w przygotowaniu.
No, orkisz pod każdą postacią można jeść. Można gotować ziarno. Można całe ziarno po prostu. Na ten pyszny jest nawet samym masełkiem. Można też gotować orkisz jako kaszę, bo w takiej postaci też jest. Jako płatki, jako kaszka manna. Kaszka manna to zwłaszcza dla takich osób słabujących, zwłaszcza z takim bardzo wrażliwym żołądkiem, układem pokarmowym. To też jest takich osłabionych też. Mogą sobie właśnie taką kaszkę mannę gotować na wodzie, nie na mleku, bo mleko ogólnie krowie no tak nie za bardzo jest polecane. My sobie praktycznie prawie, że codziennie gotujemy orkiszowiankę. To też bardzo polecam. Wspaniała rzecz, na ciepło. Bardzo dobrze działa na żołądek. Z dodatkiem bertramu, galgantu, cynamonu. No to są takie typowo hildegardowe przyprawy, które też wspaniale działają na odporność. I nie tylko. Ogólnie podnoszą tutaj nasze siły zdrowotne.
Dobrze, mówiąc o orkiszu, o tych wszystkich przygotowaniach, o tym, co z tego orkiszu można zrobić. Widzę, że trzymasz rękę bardzo blisko Michała. Michał przytakuje, ale jeszcze nie powiedział słowa na temat tego właśnie orkiszu. Czy ty, Michał, chciałbyś coś dodać do tego? Powiedz, jak dla ciebie orkisz? Co zmienił w twoim życiu? Mógł zmienić, nie zmienił, powiedz coś o nim.
Co zmienił? No tak, żona ma teraz mniej czasu dla mnie, ma więcej czasu dla orkiszu, a tak poważnie
co?
To... wiecie co, uwielbiam właśnie tą orkiszowiankę, czyli taki habermus. Magda nie powiedziała najważniejszej rzeczy, czyli o bakaliach i owocach, które tam się znajdują. Ja bardzo lubię, naprawdę świetnie to smakuje. Dla mnie to jest pierwszy posiłek dziennie i powiem Wam szczerze, trzymam je bardzo długo, także polecam zdecydowanie. Nawet do ciężkiej takiej pracy, szczególnie jak są chłodniejsze dni, jest rewelacyjny, bo jemy to na ciepło. Druga rzecz, dla mnie odkrycie rewelacyjne, to są właśnie chleby orkiszowe, tak? Chleby, bułki orkiszowe, powiem Wam, super. Jest ogromna różnica między tym, a tym, co gdzieś tam kupujemy w piekarniach. A co istotne, dwa kawałki, jak się zje, to naprawdę człowiek ma już dość, a ja też do małych ludzi nie należę, lubię jeść, więc bardzo fajna rzecz. No i trzecie zastosowanie orkiszu, które dla mnie osobiście jest bardzo ważne, to poduszka z plew orkiszowych, dzięki której się rewelacyjnie wysypiam. Wiecie co, miałem problem z szyją, tak, gdzieś z plecami i tak dalej. Odkąd żona mi taką poduszkę sprawiła, śpię rewelacyjnie po prostu. Także orkisz to jest rzeczywiście wspaniały wynalazek.
Czyli od świętej Hildegardy, od tego, że jest po pierwsze świętą, po drugie dużo przepisów na rzeczy z orkiszu, dochodzimy do tego najważniejszego, czyli do naszego zdrowia. Nie dość, że tego na żołądku, ale także na plecach, na szyi. Nic nie boli, święta Hildegarda i orkisz działa.
Dokładnie, ja tak tylko może jeszcze dodam, no mój tata też trochę chorował i też na przykład pomagaliśmy w kontekście odleżyn, właśnie okładając gdzieś tam pod spód, dając poduszki, natomiast wiem, że też są materacy, więc myślę,
tak,
że to takie dość
nie
istotne.
Nie zdążyli po prostu tego materacu zakupić. Mama Michała wcześniej kupiła ten taki specjalny przeciwodleżynowy, no ale te poduszki też dużo pomagały, nie? Nawet właśnie w te miejsca podkładane, tam gdzie się to dla żony.
Wracając do chleba, bierzecie w domu chleb, tak? W tym piecu, co za wam jest?
Powiedz
coś na temat tego pieca.
Moje wielkie marzenie. Jejku, to tak naprawdę marzyło mi się. Michał właściwie myślał o piecu chlebowym na dworze, a mi cały czas marzył się piec właśnie w kuchni. Parę lat temu zrobiliśmy tutaj dobudówkę, dlatego że no, mieszkanie trochę było za małe. Ogólnie mieszkamy w domu z mamą Michała. Mama zajmuje dół, my górę. No i nasza kuchnia była bardzo malutka. A teraz ta, co jest, ma prawie 20 metrów, także uprosiłam naszego projektanta, żeby właśnie wzmocnił jedną część tego pomieszczenia. Właśnie taki porządny piec kaflowy z piecem chlebowym, z piekarnikiem. Zimą częściej z niego korzystam, teraz może trochę mniej, chociaż to zależy. Wszystko zależy od tego, czy jestem w domu, bo mimo, że nie pracuję zawodowo, to też bardzo dużo jestem nieraz poza domem. Mam różne rzeczy do załatwiania, a niestety pieczenie na tym, ja tutaj i piekę, i jak robię zaprawy, to tak samo wszystko gotuję właśnie na tym piecu. I powiem szczerze, że zupełnie inny smak. Naprawdę, te zaprawy lepiej się trzymają, lepiej smakują. W tym małym piekarniku też już wiele razy piekłam drożdżowce. To powiem tak, że tak jak szybko się pieką, bo się szybko, bardzo szybko się pieką, to tak szybko znikają. Nawet jak, bo ja dopiero uczę się oczywiście obsługi tego pieca, nawet jak gdzieś były przypalone, to tak dzieci cieniuteńko odkrawały to przypalenie, żeby jak najwięcej zjeść. Smak jest niesamowity. Jeżeli chodzi o chleb, to pieczemy i na zakwasie. Kiedyś to był chleb żytnio-orkiszowy, a teraz już 100% orkiszowy. Super smakuje, bardzo długo się przechowuje, a przede wszystkim jest też bardzo zdrowy, co odczuwamy też na sobie, nie jak jemy. Chleb taki typowo drożdżowy też piekę i bardzo fajny przepis też wrzucimy niedługo na bloga, taki z domieszką mąki z pełnego przemiału, bo jeden już przepis tam wrzuciłam, ale wydaje mi się, że ten jest jeszcze lepszy, także niebawem na pewno coś tam trafi, jakiś wpis.
Jak Państwo słyszą, z Magdą można by było rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać na temat orkiszu, gotowania, ale przejdźmy teraz do Michała. Michale, orkisz orkiszem, powiedz, czy Ty masz swoje jakieś pasje?
No tak, wychodzi, że mam, tak jak myślę o tym, to chyba takie dwie dla mnie najważniejsze. Pierwsza to rodzina. No nie ukrywam, że dla mnie rodzina zawsze była najważniejsza. Może nie powinienem o tym mówić w kontekście pasji, prawda? Ale chyba każdy z nas ma jakieś powołanie w życiu. I zdecydowanie uwielbiam czas spędzać z rodziną, z dziećmi. Staram się jak najwięcej czasu temu poświęcać, ale trochę czasu mi czasem zostaje. No i wtedy ten czas poświęcam na szermierkę. W zasadzie to coś trochę więcej, bo to są dawne europejskie sztuki walki, czyli odtwarzamy na podstawie traktatów średniowiecznych i renesansowych, to jak kiedyś ludzie żyli, walczyli, jak tworzyli broń. Interpretujemy traktaty w oryginale napisane po niemiecku, przekładamy je na angielski, później na polski. No jest to bardzo ciekawe zajęcie dla mnie, pomijając jakby ten aspekt historyczny i też fizyczny. Ja nie ukrywam, ja bardzo lubię wysiłek fizyczny, którego mi bardzo brakuje ze względu na rodzaj pracy, jaką teraz wykonuję. To jest świetny po prostu reset głowy, tak? A więc możliwość takiego trochę czasem wyżycia się fizycznego, ale przede wszystkim reset, świetnie spędzony czas właśnie na takich ćwiczeniach, treningach. Także polecam każdemu.
Mówisz treningi, ćwiczenia, a z kim się spotykasz i gdzie się spotykacie?
Spotykamy się, ćwiczymy w ramach Freifechter Wrocław. Jest to grupa, która już dość długo działa, w zasadzie stowarzyszenie. Też można nas czasem spotkać tak w zasadzie raz w roku w Lednicy, w zameczku Lednica we Wrocławiu, gdzie mamy właśnie taki swój fechtfest, gdzie pokazujemy, czym jest tak naprawdę szermierka, czym są dawne europejskie sztuki walki, jak wygląda formuła, w której walczymy, bo jest ona specyficzna. W zasadzie są to jedyne w Europie organizowane zawody, gdzie walczymy formułę Blossfechten. To oznacza, że walczymy z minimalną ilością opancerzenia, czyli mamy tylko jakieś jakieś maski, rękawice i podstawowe ochraniacze, bez przeszywnicy. To jest dlatego, żeby po pierwsze myśleć, jak się walczy, czyli jest to w 100% zgodne z traktatami, a więc z tym, co dawni mistrzowie szermierki robili, prawda? Gdzie walka nie trwała, tak jak to widać na filmach, że oni się tam tłukło tymi mieczami, toporami przez 10 minut. To były bardzo szybkie i krótkie i zabójcze pojedynki. U nas jest podobnie, więc jest dużo jakby przygotowania do samej walki. Walka trwa krócej i kończy się z reguły bardzo szybko, często w zapasach, często ze sztyletem, kiedy miecz odpadnie, często z siniakami, obiciami, ranami, czasem złamaniami, ale no trzeba uważać, więc to też uczy nas szacunku do siebie nawzajem, co jest bardzo ważne, i też zaufania. Jesteśmy na takim etapie, że możemy walczyć bez ochraniaczy, natomiast robimy to bardzo rzadko, tak? Brzmi groźnie, ja tylko dodam, że nie używamy ostrych mieczy oczywiście, tylko na pokazach, natomiast normalnie trenujemy i sparingujemy używając symulatorów średniowiecznych, zgodnych w 100%, to się nazywa Federschwert, czyli też metalowe oszcze, natomiast bez tych ostrych krawędzi tnących i bez sztychu ostrego, tak?
Magda, co ty na to? Tak przewracasz, oczami przewracasz. Gdzie jest twoje miejsce w tym wszystkim?
Cóż ja mogę powiedzieć? No, ja się bardzo cieszę, że mój kochany mąż jeździ na te treningi, bo widzę, że dużo mu to daje. W ogóle, jeżeli chodzi o zdrowie, o kondycję, to nie ma nawet porównania. Przed tym, jak zaczął jeździć Michał na treningi, a teraz, to naprawdę nieba, ziemia, fajnie. Tylko, że właśnie jak czasami wraca do domu, to nocą ciemną zakrada się do łóżka, bo boi się pokazać te wszystkie rany. Bo zazwyczaj to jest gdzieś tam właśnie, jak nie siniak, to jakieś tam inne urazy. No, ale ja mu ufam, że na tyle ma tej mądrości, żeby sobie większej krzywdy nie zrobić, bo no, nie ukrywam, jest to taki sport, że tak powiem, trochę, może nie to, że niebezpieczny, no ale tam jakieś obrażenia zawsze mogą być na ten, ale to jest dużo lepsze niż piłka nożna, bo mój mąż niestety, czy stety, nie wiem, nie tylko właśnie tutaj szermierką się interesuje, ale też piłką nożną, i tylko że wydaje mi się, że ta piłka nożna jest dużo bardziej kontuzyjna. No właśnie, mam nadzieję, że akurat z tego mąż już całkowicie zrezygnuje.
Także jak słyszycie, już nie mam wyjścia, została mi tylko szermierka. Jak chcecie, ja mogę dodać jeszcze parę rzeczy odnośnie szermierki, bo nie powiedziałem chyba najważniejszego. Walczymy głównie długim mieczem. Nie będę opisywał, jak to wygląda, natomiast przede wszystkim długi miecz. Dodatkowo też często pojawiają się mesery, czyli krótka broń z puklerzami, sztylety, o których już mówiłem. To było tak jakby standardowe wyposażenie takiego szermierza w tamtych czasach. No też warto wspomnieć o tym, że to już mieszczaństwo też przejmowało gdzieś te cechy po rycerstwie i wtedy szermierka, sam fechtunek stał się bardziej po prostu popularny. Czyli jest też bardzo dużo traktatów napisanych głównie przez mistrzów miecza z tamtych czasów, jak Meyer, Peter von Danzig, Tolhofer, Rignek, którego traktaty właśnie my gdzieś tam na bieżąco na podstawie nich właśnie trenujemy. Jest to bardzo ciekawe zajęcie, tak jak Magda powiedziała. Powiem szczerze, dla mnie najważniejsze było podbudowanie sobie zdrowia, kondycji i rzeczywiście po kilku miesiącach już, jak zacząłem, przestałem mieć problemy z plecami,
tak, szyją,
wzmocniłem bardzo dużo rzeczy, więc dla mnie to była bardzo duża wartość dodana. Także niektórzy ludzie po 40, nie wiem, kupują motor, a ja po prostu zdecydowałem, że będę robił to, o czym zawsze marzyłem jako mały chłopiec, czyli zacznę fechtować. Chociaż myślałem zawsze o szabli, ale jednak długi miecz mnie oczarował i też mówi się, że jeżeli ktoś nauczy się walczyć długim mieczem, to potrafi walczyć każdą bronią i potwierdzam, nawet pałką policyjną, to wszystko ma bardzo podobne podstawy. Gdyby ktoś chciał, był zainteresowany, mam dużo miejsc w samochodzie, treningi są w poniedziałki i środy, zapraszam, chętnie podwiozę.
Czyli spotykacie się gdzie?
Spotykamy się we Wrocławiu ze względu na to, że najwięcej osób właśnie stamtąd przychodzi na treningi w okresach, kiedy funkcjonuje szkoła. Jest to jakaś sala, akurat w tym roku na Psim Polu. Natomiast w okresie wakacyjnym Park Popowicki, tam nas można pooglądać w akcji, jeżeli ktoś ma ochotę. Trening trwa 2 godziny, zawsze zaczyna się rozgrzewką. Taką bardzo mocną, no przez to też, no nie ukrywam, grupa nie jest duża. Liczymy tak do 20 osób ze względu na to, że no warunki i
treningowe są trudne, ciężkie, a dwa, no sama szermierka bez ochraniaczy, no nie do każdego przemawia i się absolutnie nie dziwię. Trzeba przełamać też jakby takie swoje opory psychiczne, prawda, przed tym, żeby wyjść i sparować z kimś, kto ma dwukilogramowy miecz w łapie i chce nas z nim po prostu skrzywdzić. Nie jest to łatwe, natomiast jeżeli się uda, jest ogromna satysfakcja.
Czyli, drodzy słuchacze, jeżeli mówimy o szermierka, to do Michała, orkisz to do Magdy.
Jeszcze też dodam, bo tak mi się przypomniało o takim najważniejszym, bo blog to jest jedna działalność, ale my tutaj na razie z Kasią, z moją koleżanką, z którą właśnie prowadzimy tego bloga, docelowo na pewno też z Anią z Ostrowa, z którą to jest ta nasza druga koleżanka, prowadzimy spotkania. Na razie tutaj w Dziadowej Kłodzie, w GOK-u, raz w miesiącu. Teraz zakończyłyśmy cykl 6 złotych reguł świętej Hildegardy, które bardzo są pomocne w powrocie do harmonii, do zdrowia. A następne nasze spotkanie, teraz pod koniec maja, to nawet zaprosiłyśmy dr Basię Bartoś, która też należy do domowego kościoła. Jest lekarzem, ginekologiem, położnikiem i też właśnie jest naszym wykładowcą na studium medycyny świętej Hildegardy. Właśnie zaszczyci nas swoją obecnością, a teraz to spotkanie będzie dotyczyło chorób kobiecych i prowadzenia takiego Hildegardowego przy takiej okazji. Muszę tutaj też podzielić się taką radością, bo całkiem spore grono tutaj osób w Dziadowej Kłodzie uczęszcza na te spotkania, tak bardzo aktywnie też działa. Teraz najprawdopodobniej w najbliższym czasie będziemy mieć też warsztaty, na których będziemy tworzyć napój piołunowy. Już wszystkie uczestniczki mają swoje piołuny posadzone w ogródkach albo w donicach, zależy tam w co się zaopatrzyły, czy większe sadzonki, czy mniejsze. Ja też w ogrodzie bardzo dużo ziół różnych wysiewam, między innymi też właśnie z myślą o tych warsztatach takich typowo hildegardowych. Jest to super sprawa, daje bardzo dużo takiej satysfakcji, radości, tak jak ja wspieram bardzo Michała w tej jego szermierce i naprawdę mimo właśnie tych czasami kontuzji przymykam na to oko. Tak bardzo się cieszę, bo mąż tak samo bardzo duże wsparcie od samego początku właściwie dawał mi. I jeżeli chodzi o to studium, o tę samą naukę, ale też o tworzenie vloga, bardzo mnie dopingował i same te spotkania. Także fajnie, bo się tak pod tym kątem bardzo uzupełniamy.
Że mówicie o swoich pasjach, powiedzcie, jak na te wasze pasje zapatrują się wasze dzieci? Czy są widoczne w tych pasjach, czy też pomagają wam je realizować? Czy Michał z tobą jeździ syn, czy raczej to są póki co obserwatorzy?
No co do syna, to wciągnąłem go raczej bardziej w strzelectwo sportowe. Mieszko ma świetne oko, więc bardzo dobrze mu idzie. Jest też w strzelcach. Chyba mu się to nawet podoba. Natomiast no, szermierka w jego przypadku odpada. Zresztą do naszej grupy minimum 18 lat z różnych względów, więc tutaj raczej na razie nie ma takiej opcji. A co do orkiszu, Magda, to może ty coś powiesz.
Znaczy jeszcze dodam u Mieszka, że jego pasją też są kury. Po pierwszej komunii świętej z tych pieniędzy, które sobie tam uzbierał, właśnie zakupił dość sporą gromadkę kur. Te kury do tej pory jeszcze żyją, także mają dość sporo lat, prawie 5. Takie, bo syn, bardzo mi się to w nim podoba, że on każdej kurce zawsze dawał szansę i nawet jak była ciężko chora, niektóre naprawdę, nikt już nie dawał żadnych szans, że tam przeżyje, bo jakieś takie dziwne niektóre choroby łapały, a on zawsze bardzo dużo serca wkładał w to, żeby pomóc im, żeby wyzdrowiały, ale też co było bardzo fajne, mi się to bardzo podobało, praktycznie przy każdej chorej kurze dodawał do wody trochę wody święconej. Z myślą o tym, że ta woda właśnie też i rzeczywiście te kury stawały na nogi.
I bardzo dobrze, Magda, trafiłaś teraz w moje następne pytanie. Mówimy o pasjach, mówimy teraz o wodzie święconej. Powiedzcie mi jeszcze, Pan Bóg w tym wszystkim, gdzie jest miejsce na Pana Boga? W tej pasji, Michał, twojej pasji.
No tak, no ja mam miłosierdzie do swoich przeciwników, którzy z reguły wyglądają po treningu gorzej ode mnie, ale staram się być taki rozważny w tym, co robię. Natomiast tak poważnie, no jeżeli chodzi o szermierkę,
no nie walczymy z krzyżami na piersiach, no niestety. Natomiast no nie ukrywam, że ja się zawsze modlę przed każdym treningiem do świętego Michała właśnie o to, żeby w miarę to przejść. Też do świętego Józefa takie prowadzenie. No nie ukrywam, właśnie święty Józef jest dla mnie takim no, najważniejszym patronem, do którego modlę się codziennie, z którym powiedzmy, że lubię rozmawiać. Także niesamowicie się też cieszę, że między innymi jutro jest ta pielgrzymka, prawda, w Kaliszu, gdzie będziemy w sanktuarium. I odkąd święty Józef jest w moim życiu, no w naszym życiu, to naprawdę odczuwamy bardzo mocno to działanie.
Jeżeli chodzi o moje pasje, taki odczuwam wielki zachwyt do tego całego stworzenia Bożego, bo to wszystko, co nas otacza, cała ta przyroda, to całe piękno, ja w tym wszystkim widzę Pana Boga. I zresztą już nawet nawiązując do tej świętej Hildegardy, do jej medycyny, którą właśnie ona w swoich księgach nam, zwykłym śmiertelnikom, przybliżała, tego Boga jest bardzo dużo. I to jest tak wielkie bogactwo, no nie ma tutaj czasu na to, żeby to tak opowiedzieć o tym wszystkim, co to daje, ale daje to bardzo dużo, bardzo nam dużo pomaga też w takim porządkowaniu swojego życia, bo te wszystkie złote reguły, które ona właśnie tutaj przybliżała, o których opowiadała, które są pomocne do tego, żeby wrócić do tej harmonii, wrócić do tego zdrowia i fizycznego, i duchowego, bo tutaj trzeba też zaznaczyć, to jest bardzo istotne, że same dobre jedzenie, nawet to Hildegardowe, czy te receptury różne zdrowotne, które też pomagają w powrocie do zdrowia, jeżeli to jest oderwane od duchowości, no to to jest takie działanie połowiczne, a może nawet i nie. Także jeżeli ktoś na przykład chciałby z tego całego bogactwa skorzystać, ale to wszystko byłoby takie właśnie w oderwaniu od tej całej duchowości, od Pana Boga, no to nie przyniesie to na pewno takich efektów. Tutaj jest właśnie bardzo ważna i na co my zwracamy uwagę i co nam bardzo dużo daje, ta relacja z Panem Bogiem, relacja z samym sobą i budowanie takich dobrych relacji z drugim człowiekiem. Też praca nad swoimi wadami. Hildegard o tym bardzo dużo pisała. Ona opisała 35 wad i przeciwstawnych im cnot, które jeżeli są pielęgnowane, te cnoty przeciwstawne tym wadom, to one też bardzo duży wpływ mają na dużo szybszy powrót do zdrowia. Także, no i sam domowy kościół, nie? To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, właściwie nie wiem tutaj od czego zacząć, no ja sobie nie wyobrażam tego życia, jakie mieliśmy wcześniej i co by było, gdybyśmy nie trafili na właśnie domowy kościół.
To może ja coś powiem, bo ta moja droga, jeżeli chodzi o Boga i domowy kościół, zdecydowanie była trudniejsza i dłuższa niż u Magdy. No ja byłem bardzo daleko od Pana Boga przez większość mojego życia i rzeczywiście no, Magda mi po prostu kiedyś powiedziała, że właśnie domowy kościół, że wstąpimy do kręgu. No zgodziłem się, nie myśląc za długo o tym, natomiast totalnie nie wiedziałem, co mnie czeka, jakie duże zmiany w moim życiu nastąpią, za co jestem jej dozgonnie wdzięczny. Właśnie, tak jak Magda powiedziałaś, no ta zmiana jest po prostu, no tego się nie da opowiedzieć, tak? Te błogosławieństwa, jakie daje namiot spotkania, jakie daje dialog, ta umiejętność rozmowy z małżonkiem właśnie w duchu miłosierdzia, prawda, z Panem Bogiem. Wiecie co, to jest niesamowite. Ile można rzeczy na pozór nierozwiązalnych rozwiązać. Może nie było ze mną tak jak z innymi, nie wiem, jak ze świętym Pawłem, że dostał konarem przez głowę. Ja też mieczem przez głowę nie dostałem, ale przyszedł na mnie taki moment, że naprawdę moje życie po prostu się odwróciło o 180 stopni i ten domowy kościół to zdecydowanie jest, no właśnie nie wiem jak to powiedzieć, świetna opcja dla każdego małżeństwa, które naprawdę chce wieść normalne życie, też w kierunku do Pana Boga, tak? Jeżeli te wartości, o których mówi nasza wiara, nie są im obce, są dla nas ważne, szczególnie w tych, no, takich czasach, w jakich żyjemy, one nie są łatwe, to naprawdę gorąco polecam. Chociaż spróbować, zapraszamy chociażby właśnie na jakieś różne spotkania, pielgrzymki, które są przecież dostępne dla każdego.
Dużo radości sprawia nam też właśnie wspólnota. spotkania comiesięczne naszego kręgu. Naprawdę, na te spotkania czeka się z wielką radością, z taką niecierpliwością. Bardzo istotne w naszym życiu, już właściwie od samego początku, jak tylko wstąpiliśmy do tego domowego kościoła, tylko powiem, że to w ogóle takie było wielkie działanie Ducha Świętego, bo normalnie mój mąż by się na to nie zgodził. jakbym go tak poprosiła, ale wcześniej byłam na takiej oazie modlitwie krótkiej i tam była modlitwa wstawiennicza i tak właśnie poprosiłam księdza, żeby się pomodlił nade mną, ale właściwie nie w mojej intencji, tylko w intencji mojego męża, żeby jego serce zostało poruszone i żeby właśnie otworzył swoje serce na ten domowy kościół. I zaraz właściwie w pierwszym roku, myśmy doszli chyba w lutym, ja już w lutym zaklepałam pierwsze rekolekcje, pierwszy stopień, ten właśnie dwutygodniowy, czyli bardzo taki długi okres, nie wiedząc, czy w ogóle zdobędę pieniądze, czy mąż się zgodzi i czy dostanie urlop w pracy. A to wszystko się tak pięknie potoczyło i tak dużo dobra nam te rekolekcje dały, że nie wyobrażamy sobie kolejnego roku właśnie przeżyć bez rekolekcji wakacyjnych i co roku udaje nam się, nawet w czasie pandemii. Naprawdę to było też piękne takie, że chyba jakoś tak w lutym, kiedy później wszystko było już zamknięte, myśmy jeszcze na takie, co prawda, krótkie, ale udało nam się pojechać i to była nasza wielka radość.
Ja tylko też dodam, że naprawdę domowy kościół też świetnie wpływa, tak jak mówiłem wcześniej, na więzi tutaj między małżonkami, ale też, słuchajcie, na relacje z dziećmi, szczególnie w tych trudnych czasach, i jest to niesamowite właśnie tutaj działanie Ducha Świętego. To widać naprawdę bardzo szybko.
Tak mi się jeszcze przypomniało, jeżeli chodzi o domowy kościół, też tutaj Michał działa w diakonii liturgicznej, natomiast ja w diakonii życia, co też daje nam takie poczucie spełnienia i tego, że właśnie możemy w jakimś stopniu też przysłużyć się.
Słuchajcie, czas niestety nieubłaganie leci. Musimy powoli kończyć naszą audycję. Dziękuję Wam serdecznie za tą rozmowę. Jadąc do Was, zastanawiałem się, jakie pytania będą padały, jakie powinny paść, ale wiedziałem, że ta rozmowa z Wami będzie bardzo przyjemna i nie musiałem się stresować. I tak faktycznie jest. Dziękuję za to Wasze świadectwo, dziękuję za te Wasze miłe słowa, dziękuję za Wasze pasje, za to, że w tej pasjach jest Pan Bóg. I czego mogę Wam życzyć? Życzę Wam, żebyście się spełniali w tych swoich pasjach, spełniali się w życiu, w swoim małżeństwie, relacji z Panem Bogiem. Życzę dużo miłości, a słuchaczy już teraz zapraszam na kolejną audycję za miesiąc pod tytułem Foska z pasją. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. My również bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.